Ostrzeżenie. Ten podcast znacznie podniesie Twój poziom testosteronu. Przed zapoznaniem się z nim skontaktuj się ze swoim lekarzem lub farmaceutą. Cześć, mówi Rafał Mazur z jaskiniowca.pl, a my dzisiaj zajmiemy się postacią, która jest kultowa w pewnych kręgach i całkowicie nieznana poza nimi, a mianowicie dzisiaj na warsztat, że tak powiem, idzie Louis Simmons, czyli taki ultra samiec alfa, który okazał się być silniejszy od stali, a my zobaczymy, jak można te aspekty mentalne i emocjonalne przenieść na swoje własne życie. Bo są po prostu ludzie, którzy się w życiu nie czają. Są po prostu ludzie, którzy są ucieleśnieniem motto Franka Kerna, czyli tego żadnego pierdalania się i żadnego bycia pizdą. Są po prostu ludzie, którzy są tak potężnym żywiołem, że samo życie patrzy na nich i myśli sobie, no dobra, temu skurwielowi lepiej nie podskakiwać, odpuszczę mu, więc niech sobie robi co chce. No i właśnie Louis Simmons przez zdecydowaną większość swojego 72-letniego życia robi co chce, jak chce i kiedy chce i generalnie urywa życiu dupę. I Louis jest postacią kultową, to jest najbardziej znany trener sportów siłowych na świecie, na dobrą sprawę przez wielu, a właściwie przez większość uważany za jednocześnie najlepszego trenera sportów siłowych na świecie, za takiego jodę treningu siłowego, oraz jest założycielem najbardziej legendarnego gymu na świecie, czyli Westside Barbell. I jak mówi, mój gym jest prywatny i wyłącznie na zaproszenia, bo znieść nie mogę klubów komercyjnych, po prostu nie znoszę tych wszystkich ciot, które się tam obijają i nie mają zielonego pojęcia o właściwym treningu. Unikam bycia wśród takich ludzi, bo od zawsze powtarzam, i to jest kultowy cytat, bardzo ciekawy, polecam zwrócić uwagę, zapamiętać i zastosować, a mianowicie cytat idzie ten w ten sposób. Stal ostrzy stal, a jeżeli zadajesz się z kulawymi, to sam zaczniesz utykać. Czy to jest inna wersja tego naszego, z kim się zdajesz, takim się stajesz. Powtarzam, stal ostrzy stal. Jeżeli chcesz być ostrzejszy, to musisz się zadawać z ludźmi, którzy są ostrzy. Stal ostrzy stal, jeżeli zadajesz się z kulawymi, to sam zaczniesz utykać. Louis Simmons. Więc członkowie Westside Barbell, czyli jego klubu, pobili ponad 100 rekordów świata, a jego zawodnik oraz jego zawodniczka dzierżą obecne rekordy wszechczasów. I jak mówi Louis, mamy najsilniejszego trójboistę w historii świata i najsilniejszą trójboistkę w historii świata. I sam Louis przez 34 lata kariery zawodniczej nie spadał z pierwszej światowej dziesiątki. Jest jedną z dwóch osób na świecie, która mając ponad 50 lat zrobiła przysiad z 920 funtów, to jest 417 kg, wycisnęła 600 funtów, czyli 272 kg oraz Louis zaliczył martwy ciąg z 722 funty, czyli z 527,5 kg. Jest tylko jedną z dwóch osób, które tego dokonały. A wszystko to pomimo tego, że na przykład nie ma obu bicepsów. I Louis mówi, zerwałem je sobie w 78 roku. Lekarze powiedzieli mi, że już po mnie, pół roku później zdobyłem mistrzostwo USA z trzecim wynikiem w historii. Przestał startować zawodniczo w wieku 63 lat, bo traci przytomność, gdy podniesie ręce ponad głowę. I czasami trzeba sobie po prostu powiedzieć dość, mówi Louis. A następnie mówi coś takiego. Musi być ciężko, po prostu czasami musisz od życia dostać lanie. W ten sposób najlepiej się uczysz. Czy to jest najlepszy sposób na naukę? Tego nie wiem, ale wiem, że jest cholernie skuteczny. W wieku 13 lat dostałem kijem i miałem pękniętą czaszkę. Potem złamaną szczękę i biodro. Złamałem każdą kość w moim ciele. Dwa razy byłem w stanie śmierci klinicznej, więc postanowiłem uczyć ludzi, jak trenować właściwie i bez kontuzji. Całe moje życie poświęciłem jednemu. Temu, jak ja mogę być szybszy i silniejszy, i jak pomóc w tym innym. Swoją drogą, co zrobiłaby przeciętna osoba po tym, Jak miała złamaną każdą kość, pękniętą czaszkę, biodro i tak dalej, co by zrobiła? Schowała się pod kamień. A on postanowił to wykorzystać i postanowił zamienić gówno w złoto. Dalej, następny cytat. Uwielbiam trójbój siłowy, bo uwielbiam wszystko, co można zmierzyć. A po prostu lubię prostotę i lubię podstawy. To, jak jesteś silny i to, jak jesteś szybki. Ja przypominam, że ja teraz w tym podcaście będę mówił o trójboju siłowym, którego ja nie uprawiam i większość osób też go nie uprawia i uprawiać nie będzie. Ale on jest po prostu metaforą. To, co Louis robi, jeżeli chodzi o trójbój siłowy, możesz przełożyć na swoje życie prywatne czy zawodowe. A w życiu naprawdę liczy się to, jak się jest szybkim i to, jak się jest silnym. Dlatego, że między innymi, jak już powtarzam od dawna, władza osobista oznacza to, jak szybko potrafisz wprowadzić swoją intencję w życie. Generalnie ludzie, którzy działają szybko, to są ludzie, którzy są silni. Dlatego, że nie ma wewnętrznych konfliktów. Dobra, następne. Pomimo tego, że byłem głupi jak but i musiałem dać $100 łapówki oraz randkować z dwoma nauczycielkami, żeby w ogóle skończyć szkołę średnią, dziś jestem właścicielem 13 patentów, autorem ponad 300 artykułów i kilku książek, a nawet nie umiem posługiwać się komputerem. Ok, zobaczmy zatem, co leży u podstaw takiej życiowej postawy, a zacznijmy od lekcji, która dla mnie jest najważniejsza i która ułożyła mi Louis Simonsa oraz wielu innych samców alfa w zupełnie nowym kontekście. To jest lekcja, która jest absolutnie kluczowa, dlatego że daje taką nową, szeroką perspektywę na to, czym jest życie, czym jest wygrywanie i czym są porażki. I dlatego zacznijmy od koncepcji numer jeden, jak mówię, najważniejszej według mnie, która ustawia całość i zrozumienie tej lekcji odmieni resztę twojego życia. Więc przejdźmy do tematu numer jeden, a mianowicie łańcuch pokarmowy. I cytacik Louis Simonsa, tym bardziej, że ten wpis będzie się składał praktycznie z cały z jego cytatów. Miałem ze 12 lat, a mój sąsiad był sporo starszy i ważył jakąś setkę. Graliśmy w baseball i on uznał, że był out. A ja upierałem się, że piłka była w polu. Więc strzelił mnie na odlew w twarz tak mocno, jak tylko mógł. Lekcja z tego była prosta. Ja nie mogłem mu dokopać, bo był za silny, więc jeżeli ktoś taki mówi, że był out, to znaczy, że był out. To właśnie w ten sposób dorastałem. Wiedziałem, czym jest hierarchia, wiedziałem, czym jest kolejność dziobania. Porządek dziobania polega na tym, że kumasz, gdzie jest twoje miejsce. Porządek dziobania polega na tym, że kumasz, gdzie jest twoje miejsce. Jaki jest porządek rzeczy? Dziś nikt już tego nie rozumie. Każdy uważa, że może mieć wszystko, co chce i że wszystko mu się należy. Nie bylibyśmy w tak marnej sytuacji, jako Ameryka, gdyby ludzie kumali, czym jest hierarchia. I następnie. W pierwszej klasie jakiś chłopak ukradł mi but. Wróciłem do domu i poskarżyłem się ojcu. On powiedział mi, że jeżeli to się powtórzy, to on mi wleje. Więc wróciłem do szkoły, wdałem się z tym chłopakiem w bójkę i przywaliłem nauczycielowi, który próbował nas rozłączyć. Tym cudownym sposobem, drugiego dnia szkoły podstawowej, zostałem zawieszony na cały rok. W wieku 7 lat. Zdaje się, że już wtedy miałem ciut za dużo testosteronu. I dalej. Dziś słyszymy o tym, że rodzice przenoszą dzieci do innej szkoły, bo ktoś tam im dokucza, albo się na nich wyżywa. Gdyby to mnie ojciec odesłał z tego powodu do innej szkoły, ze wstydu sam bym się chyba pobił. Mam tylko 13 własnych zębów. Zgadnij dlaczego. Od ciągłego stawiania się i pyskowania silniejszym. I dalej. Zaczyna się mięsko. Sprawa jest prosta. Wolę bić niż być bity. A wyglądało to tak, że ja dokopywałem każdemu, komu tylko mogłem, za to wszyscy silniejsi dokopywali mi. Tak po prostu wyglądała wtedy rzeczywistość. Wtedy przynajmniej każdy wiedział, jaka jest jego pozycja w grupie albo w społeczeństwie. Nie to, co dzisiaj. Zasmarkane, zapłakane pipy skamlające o tym, jak spotkała je niesprawiedliwość. Temat był krótki. Jeżeli nakopałeś mi do dupy, myślałem sobie, kurna, ten koleś nakopał mi do dupy. Trudno, najwyżej tak już jest. I dalej. I wiesz co? Niczego, ale to absolutnie niczego nie żałuję. Nie mam żadnych pretensji, bo to wszystko były lekcje. Po prostu nie możesz udawać, że jesteś kimś, kim nie jesteś. Po prostu nie możesz. Musisz wiedzieć, kim jesteś i musisz wiedzieć, gdzie jesteś. Tylko to tak naprawdę się liczy. Powtarzam, po prostu nie możesz udawać, że jesteś kimś, kim nie jesteś. Po prostu nie możesz. Musisz wiedzieć, kim jesteś i musisz wiedzieć, gdzie jesteś, tylko to tak naprawdę się liczy. Ale żeby wiedzieć, kim jesteś i gdzie jesteś, musisz być testowany. I nie ma znaczenia, czy poślą cię na deski, czy nie. Liczy się jedynie to, czy powstaniesz. I ja powstawałem ze 2 miliony razy. Pieprzyć to, po prostu wstawałem. Szczerze? To, że leżałem na deskach, nie miało dla mnie żadnego znaczenia. Wiesz, kiedyś trenował tu Kevin Randleman, to jest taka kultowa, już nieżyjąca postać, legenda Pride. Najbardziej zasłynął suplesem, który zarzucił Fiodorowi Emelianenko. Powtarzam, to jest Fiodor. Rosyjskie imię brzmi Fiodor, nie Fedor. Więc kiedyś trenował tu Kevin Randleman, prawdziwa bestia. Więc załóżmy, że Kevin mnie stłukł. No i co z tego? Zbił ze 100 innych osób, więc tak naprawdę byłbym jednym z wielu na bardzo długiej liście. Czy czułbym się z tym źle? Absolutnie nie. W sumie czułbym nawet jakiś rodzaj dumy za to, z powodu tego, że sam Randleman skopał mi tyłek. Dobra, a teraz spójrzmy na to, co on powiedział. Spójrz na to w ten sposób. Dlaczego ludzie tak bardzo obawiają się porażek? Dlaczego tak bardzo obawiamy się konfrontacji? A między innymi dlatego, że udajemy przed sobą i udajemy przed innymi, że jesteśmy kimś więcej niż naprawdę jesteśmy. Dlatego, że wierzymy w to, jak być powinno, wierzymy w gwarancję i wierzymy gdzieś tam w głębi, że życie jednak powinno być fair. Więc nie bierzemy życia takim, jakim jest, tylko takim, jakim chcemy, żeby było. I to dlatego tak bardzo i tak chętnie uciekamy do świata założeń, do świata fantazji czy do świata sedacji, o czym wspominałem przy okazji Ariego Golda. Boimy się wyeksponować, bo to może pokazać nam realnie i namacalnie, gdzie naprawdę jesteśmy w hierarchii, więc ignorując fakt istnienia łańcucha pokarmowego, czyli tego, że są lepsi i gorsi, są silniejsi i słabsi, osłabiamy się i ogłupiamy się jeszcze bardziej. Ja powtórzę, ignorując fakt tego, że istnieje łańcuch pokarmowy, że istnieje pewien porządek dziobania, ignorując fakt tego, że są ludzie, którzy są lepsi i gorsi, silniejsi i słabsi, osłabiamy i ogłupiamy siebie jeszcze bardziej, bo żyjemy w iluzji. I to jest dla mnie właśnie najważniejsza lekcja, którą wyciągnęłem od Louis Simonsa, bo to, co mówi, jest z jednej strony proste, a z drugiej strony w dzisiejszych czasach jest cholernie egzotyczne. Bo to konfrontacja pokazuje ci, gdzie realnie dziś jesteś. I jak mówi Simons, i to też jest bardzo odkrywcze, nie ma żadnego wstydu w tym, że nie jesteś pierwszy. Wbrew temu, co mówi ci branża rozwoju osobistego, jest bardzo duża szansa, że nigdy nie będziesz najlepszy czy pierwszy w czymkolwiek. I nie ma z tym żadnego problemu, nie ma w tym żadnego wstydu. Nie ma żadnego wstydu w tym, że jesteś słabszy, albo że jesteś głupszy, albo że jesteś biedniejszy, albo że są ludzie, którzy są od ciebie lepsi. Nie ma z tym żadnego problemu, natomiast przestań się oszukiwać, albo przestań się załamywać, przestań ryć się poczuciem wstydu czy poczuciem winy, albo uciekać w iluzję i pomyśl, co zrobić, żeby w tym łańcuchu pokarmowym po prostu awansować. Bo zawsze możesz być wyżej. Powtarzam, zawsze możesz być wyżej. Czyli twoja pozycja w hierarchii to nie jest wyrok, tylko to jest feedback. To jest lekcja, to jest informacja zwrotna i wyzwanie do tego, żeby stać się szybszym i silniejszym. I Tukitydes już w starożytności mówił, że silni robią ile mogą, a słabi cierpią ile muszą. Swoją drogą, ponoć jest to jeden z ulubionych cytatów Putina, nie wiem czy to jest prawda, ale zostańmy przy tej wersji. Silni robią ile mogą, słabi cierpią ile muszą. I słów tych nie musisz odnosić jedynie do innych ludzi, bo one odnoszą się przede wszystkim do ciebie samego, do tego twojego wewnętrznego konfliktu pomiędzy częścią, która jest silniejsza, a częścią, która jest słabsza. Bo niemal zawsze i niemal we wszystkich kontekstach jesteś jednocześnie silny, czyli silniejszy od kogoś innego, oraz słaby, czyli słabszy od kogoś innego. Więc wszystko sprowadza się do tego, żeby, jeżeli taka jest twoja wola, codziennie być nieco silniejszym niż dnia poprzedniego. I właśnie dokładnie o tym jest ten wpis. Powtarzam jeszcze raz. To silni robią ile mogą, a słabi cierpią ile muszą, nie odnosi się tylko do ciebie kontra świat zewnętrzny, do ciebie kontra inni ludzie, odnosi się również do ciebie jako do ciebie. Dlatego, że jednocześnie, niemal zawsze, niemal w każdym kontekście jesteś jednocześnie od kogoś silniejszy i słabszy, i wszystko sprowadza się do tego, żeby codziennie robić rzeczy, które czynią cię nieco silniejszym niż dnia poprzedniego. O tym jest ten wpis. Mówiąc prościej, łańcuch pokarmowy jest faktem i jest jednocześnie informacją zwrotną pokazującą twoją realną siłę i twoją realną pozycję tu i teraz. I albo będziesz robił z tego emocjonalną jazdę, będziesz buntować jak sfoszony bachor, albo użyjesz tej informacji w sposób chłodny i obiektywny, żeby wzmocnić się i awansować w kolejności dziobania. I wybór jest twój, tym bardziej, że teraz masz już jego świadomość. A my przechodzimy do kolejnej sekcji tego podcastu, która nazywa się Drapieżnik czy ofiara? I cytat z Louis Simonsa. Normalni ludzie dadzą ci normalne wyniki. Jeżeli chcesz wyników ekstremalnych, potrzebujesz ekstremalnych ludzi, mówi Louis Simons i dalej. Na tym świecie są tylko dwa typy ludzi. Drapieżniki i ofiary. I bardzo szybko zorientujesz się, do której grupy się zaliczasz. I dalej. Spójrz sobie na tych siłaczy za dawnych czasów. Kolesie wyglądają, jakby byli na sterydach, a przecież wtedy anabolików nie było. Dziś faceci już tak nie wyglądają. Nie wiem dlaczego, może wtedy jedzenie było dużo lepszej jakości. Ale najważniejsze jest to, że tamci faceci mieli charakter. Stawiali się i zarobienie plomby nie było szczególnie trudne. Dziś świat jest zbyt miękki, a musi być ciężko, musi być twardo. Nie możesz wieść miękkiego, łatwego życia, bo kiedy nagle coś się stanie, masz całkowicie przejebane. Dziś bez przerwy widzę tych mocnych w gębie pajaców, którzy bardzo szybko wznoszą się na szczyt, lecz kiedy tylko napotkają na pierwszy opór, od razu się poddają i spadają na dno. Nazywam ich, jak w filmie Mad Max, Night Ridersami. Szczególnie dużo jest ich dzisiaj w MMA, bo prawie każdy chce być tam na szczycie, tylko prawie nikomu nie chce się włożyć w to niezbędnej pracy. A swoją drogą przypominam, że na blogu jest ten tekst w całości, są tam między innymi fragmenty i grafiki, których z oczywistych względów nie wstawiam tutaj, więc jeżeli chcesz się dowiedzieć, o co chodzi z tą sceną z Night Ridersem, i o której mówi Louis Simons, to zapraszam do wpisu i tam sobie będziesz mógł, czy będziesz mogła tą scenę zobaczyć, a ja tymczasem siorbnę kawkę, bo ta kawka wróciła. Kawka wróciła 1 czerwca w wielkim stylu jak Elvis. A najważniejszy wniosek po 3 tygodniach niepicia kawy brzmi: nigdy kurwa więcej. Dobra. Dalej Louis Simons mówi: moja filozofia jest bardzo prosta. Jeżeli idziesz na wojnę, idziesz zabijać, a nie ginąć. Jeżeli idziesz na wojnę, idziesz zabijać, a nie ginąć. I dalej. Największy problem współczesnej Ameryki, mówi Simons, to brak powszechnego poboru do wojska, więc młodzi ludzie nie mają właściwego wzorca ojca. Ja taszczyłem cement i beton od 12 roku życia. Wyrastałem na bardzo prostej zasadzie. Jeżeli czegoś chciałem, musiałem sam na to zarobić. I dlatego, odkąd skończyłem 14 lat, nigdy niczego od nikogo nie dostałem. Wszystko, co mam i wszystko, co miałem, zawdzięczam wyłącznie sobie. I w przeciwieństwie do zawodników dzisiaj, nigdy niczego bym za darmo nie przyjął. Dlatego umierając będę wiedział, że niczego nikomu nie jestem winny. I dalej. Bardzo często widzę, szczególnie kulturystów, że ci, którzy jedzą najbardziej czysto, typu pierś z kurczaka i ryż, nie mają w sobie agresji. Zapewne chodzi o to, że spożywają za mało cholesterolu, jedzą za mało tłuszczu. Wszyscy moi ciężarowcy są na diecie wysokocholesterolowej. Wszyscy moi ciężarowcy są na diecie wysokocholesterolowej, a ja przypominam, że to z cholesterolu. Syntetyzowane są hormony płciowe, w tym testosteron. I następny cytat z Louis Simonsa. Jeżeli coś nie daje ci przewagi, to ci ją odbiera. Jeżeli coś nie daje ci przewagi, to ci ją odbiera. Swoją drogą, zwróć uwagę na to, jak bardzo czarno-białe jest obraz świata, nie w każdym kontekście, ale w wielu, u tego ultra samca alfa. Albo drapieżnik, albo ofiara. Idziesz albo zabijać, albo ginąć. Jeśli coś nie daje ci przewagi, to ci ją odbiera. To jest kolejna lekcja. Ok, następny cytat. Westside Barbell, czyli w tym jego gymie. Życie jest proste, a respekt zyskujesz tylko na dwa sposoby. Albo dzięki ciężarom, czyli trafiasz na tablicę wyników, albo dzięki jajom, kiedy wykażesz się prawdziwym charakterem. Przy czym z tablicy znacznie łatwiej spaść, niż na nią trafić. I dalej. Postawa, której wymagam, to albo wygram, albo umrę. Przy okazji czarno-białego świata. Postawa, której wymagam, to albo wygram, albo umrę. Przy czym przegranie z lepszymi od siebie nie stanowi problemu. Brak pełnego zaangażowania stanowi. Bo jeżeli zabierasz się za coś, za co nie jesteś gotowy umrzeć, to tracisz jedynie swój czas. Jeżeli zabierasz się za coś, za co nie jesteś gotowy umrzeć, to tracisz jedynie swój czas. Potem w dalszej części podcastu ja będę mówił m.in. o cenie, jaką on zapłacił za robienie tego, co robi, i ten cytat stanie się jeszcze bardziej jasny. I teraz, następny cytat. Zawodniczą karierę skończyłem w wieku 63 lat. 63 lat, kiedy podczas robienia przysiadu straciłem przytomność i spadł na mnie ciężar. I wkurwia mnie to, że nie mogę już więcej rywalizować zawodniczo. Patrzę sobie na tych wszystkich kolesi w moim klubie. Patrzę na to, jak się opierdalają i totalnie tego nie rozumiem. Mam dosłownie przejebane. Zawisłem pomiędzy niebem a piekłem. Ale społeczeństwo się zmienia i zasady zmieniają się razem z nim. Ja już nie mogę rzucić im się do gardła. Już nie mogę od góry do dołu ich opierdolić. Świat się zmienił, ja nie. Nie potrafię. Dzisiejsze dzieciaki nie potrafią zrobić niczego bez używania telefonu. Ja się chociaż bawiłem kutasem, a im do tego potrzebna jest komórka. Różnica jest spora. I dalej. Jeżeli jesteś ofiarą, wynocha. Jeżeli jesteś drapieżnikiem, zapraszam do środka. A my przechodzimy do kolejnej sekcji, czyli sekcji, którą nazwałem wymagaj więcej, a właściwie nazwałem ją wymagaj najwięcej. To jest kluczowy element wymagania. Bez przerwy ktoś pisze do mnie maile, wiadomości na Facebooku czy na Instagramie typu nie mogę się zmotywować, nie mogę opanować stresu, nie mogę opanować presji. Ta odpowiedź na to zawsze jest ta sama. Zacznij kurwa od siebie w końcu wymagać więcej. Dzisiaj już praktycznie nikt od nikogo niczego nie wymaga. Jeżeli ty nie zaczniesz wymagać od siebie, jeżeli nie zaczniesz wymagać od innych, to wszystko to się rozpieprzy. Cały ten post, całe postawy ludzi takich jak Louis Simmons, to o czym pisał Grover, to o czym mówiłem w Graczu, to o czym mówiłem w postach o Conorze McGregorze, to o czym mówiłem przy okazji Roberta Gryna, te najpopularniejsze wpisy sprowadzają się do jednego. Wymagaj więcej. Wymagaj od siebie więcej. Musisz podnieść standardy. Musisz wymagać od siebie więcej. To jest ta wewnętrzna presja, o której mówił Grover. Wymagaj więcej. To jest najważniejsza mantra. Wymagaj więcej. Przede wszystkim od siebie, bo jest oczywiście bardzo wiele osób, które wymagają wiele od innych, nie wymagając niczego od siebie. Ale pierwsze zacznij od siebie. A potem wszystko zacznie się układać. Nasz potencjał jest dużo, dużo potężniejszy niż nam się wydaje, więc zacznij wymagać od siebie więcej. I teraz lecimy. Cytat. U Louiego nie ma czegoś takiego jak pochwała. Jest tylko kolejne zadanie. Więc jeżeli liczy, że cię pochwali, licz się z głębokim rozczarowaniem. Dlaczego? Bo nikt nie oddał temu sportu tyle, co on. Nikt aż tyle mu nie poświęcił. Tak więc sprawa jest prosta. Jeżeli nie robisz dla niego najlepszych wyników, jesteś dla niego martwy. I dalej. Louis mówi. Niezależnie od tego, ile moi zawodnicy osiągną, nigdy nie będą dość dobrzy. Po prostu dla mnie nigdy nie będą wystarczająco dobrzy. Przykro mi. Ja nigdy nie byłem wystarczająco dobry we własnych oczach. Dlaczego? Dlatego, że mi cholernie zależy. Powtarzam ten cytat. Niezależnie od tego, ile moi zawodnicy osiągną, nigdy nie będą dość dobrzy. Po prostu dla mnie nigdy nie będą wystarczająco dobrzy. Przykro mi, ja nigdy nie byłem wystarczająco dobry we własnych oczach. Dlaczego? Dlatego, że mi cholernie zależy. I dlatego właśnie masz faceta, który mając 63 lata, mając połamane wszystko, co można było połamać, o czym jeszcze sobie porozmawiałem, łącznie z kręgosłupem, szyją i tak dalej. Mając pozrywane bicepsy, których nie ma po prostu, dalej zawodniczo, zawodowo podnosi ciężary. Dlatego, że on od ciebie wymaga. Dlatego, że on od ciebie wymaga. A ponieważ wymaga od ciebie, to ma moralne prawo wymagania więcej od innych. I dlatego jest najlepszy w tym, co robi. I dlatego ten gym jest kultowy. Tak to wygląda. Jak mówię, to jest jak żywo przypomina chociażby to, o czym mówił przy okazji wymiataczy Tim Grover. Pod tym względem Louis Simmons to jest Terence Fletcher z filmu Whiplash. Z tym, że dosłownie i w przenośni na sterydach. I oczywiście ja polecam film Whiplash z 2014 roku. Zabawne jest to, że Fletchera gra tam nagrodzony za tę rolę Oscarem J.K. Nomen Omen Simmons. I Whiplash to jest bez wątpienia jeden z najlepszych filmów ostatniej dekady. Jeden z moich ukochanych filmów, jeden z najlepszych filmów, jaki kiedykolwiek widziałem. Jeżeli nie widziałeś, czy nie widziałaś Whiplash, to zdecydowanie polecam. To jest lektura obowiązkowa i to jest dokładnie, ale to dokładnie ta sama postawa. To jest właśnie postawa kogoś, kto postanawia stworzyć geniusza w tym, co robi. Sam film Whiplash mówi o muzykach jazzowych, natomiast niech się to absolutnie nie zmyli, bo to jest jeden z najbardziej hardkorowych filmów, jaki sobie można tylko wyobrazić. Więc film Whiplash jest absolutnie, absolutnie obowiązkowy i tego typu postawa jest właśnie tym, co... którą tam reprezentuje Fletcher, grany przez J.K. Simmonsa, postawa osoby, która tworzy legendy, która tworzy mistrzów. To jest właśnie w linii z tym, o czym mówiłem u Grovera przy okazji wymiataczy.
So imagine if Jones had just said, "Well, that's okay, Charlie. That was all right. Good job." And Charlie thinks to himself, "Well, shit, I did do a pretty good job." End of story. No bird. That to me is an absolute tragedy. But that's just what the world wants now. People wonder why jazz is dying. I tell you, man. Every Starbucks jazz album just proves my point, really. There are no two words in the English language more harmful than good job.
I jak mówi Louis Simmons, talent jest fakultatywny, natomiast postawa jest obligatoryjna. Mówiąc inaczej, twój talent jest drugorzędny. To, jaka jest twoja postawa, to, jakie jest twoje nastawienie, to, czego od siebie wymagasz, jest dużo ważniejsze od talentu, który posiadasz lub od talentu, którego nie posiadasz. I dalej. Simmons mówi, jako przewodnik stada musisz patrzeć jedynie przed siebie. Nie można oglądać się wstecz, bo co się stanie, jeżeli zerkniesz wstecz i zobaczysz, że ktoś właśnie cię dogania. I niech za ilustrację tej filozofii posłuży ci fakt, że parę lat temu postanowiono umieścić Louis Simmonsa w Hall of Fame trójboju siłowego i odmówił, pomimo tego, że miał już wtedy prawie 70 i legendarne osiągnięcie na karku, odmówił, bo powiedział, jeszcze nie skończyłem. Nie interesuje mnie to, co było wczoraj, interesuje mnie wyłącznie jutro. Nigdy nie zbierałem nawet medali czy pucharów. To, co już było, nie ma dla mnie żadnego znaczenia. I dalej. Nie przyjmuję również komplementów, bo każdego dnia muszę ulepszać tak siebie, jak i moich sportowców. Nie ma znaczenia, co już osiągnąłem. Liczy się tylko to, co jeszcze osiągnę. I kiedy tylko okaże się, że mam wszystkie odpowiedzi, wiem, że nastał czas na nowy zestaw pytań. Mówiąc inaczej, kiedy okaże się, że coś już osiągnął, trzeba wymagać od siebie więcej. Trzeba poprawić, powiększyć, polepszyć swoją grę. Trzeba poszerzyć pole gry. Za każdym razem, kiedy znam już wszystkie odpowiedzi, wiem, że nastał czas na nowy zestaw pytań. Będziemy jeszcze o tym mówili. To jest człowiek, który ciągle i wiecznie się uczy o sobie, o innych, o świecie i o swoim sporcie. Ciągle się uczy. Będziemy za chwilkę, a nawet już następny cytat o tym mówi, więc przejdźmy do niego. Nazywam to teorią świątyni Shaolin. Zawsze bez przerwy i bez względu na wszystko jesteś studentem. Dlatego nic w życiu mnie nie przeraża. Ja po prostu boję się bać i wiem, że dostać od życia po dupie to żaden problem. Paść na deski jest ok. W żaden sposób ci to nie umniejsza. Padłeś na twarz? No i co z tego? Przecież wciąż tu jesteś. Wiesz, dlaczego ludzie nie wygrywają? Bo boją się porażki. Wiesz, dlaczego ludzie nie wygrywają? Bo boją się porażki. Ja przypominam, że trener Conora McGregora, ja nie wiem, czy on wciąż jest jeszcze jego trenerem, bo z Conorem jakieś tam dziwne sytuacje są teraz, ale trener Conora McGregora, czyli Kavana, wydał książkę, której tytuł brzmi Win or Learn, czyli albo wygrywasz, albo się uczysz. I to jest właśnie to, o czym mówi tutaj Simmons. Jeżeli naprawdę zastosujesz filozofię, bo to jest filozofia, albo wygrywam, albo się uczę, to de facto nie jesteś w stanie przegrać. To jest jedyny znany mi sposób na to, żeby w życiu nie przegrywać. Wyciągać lekcje i wzmacniać się i poprawiać się i poprawiać i poprawiać i znowu wychodzić na ring i znowu wychodzić na ring i znowu wychodzić na ring bez tego obciążenia faktem, że jeżeli przegrasz, to coś się stanie. Jeżeli przegrasz, to masz po prostu informację zwrotną. Zresztą jeżeli wygrasz, to też masz informację zwrotną. Więc to wszystko jest informacja zwrotna. I o tym mówi ta mentalność, którą on nazwał teorią świątyni Shaolin. Okej, dalej. W życiu, mówi Simons, chcesz piąć się w górę. Walczyć z najlepszymi. Chcesz podnosić największe ciężary. I wielu dobrze zaczyna, jednak potem zaczynają czuć samozadowolenie, rozleniwiają się i wszystko szlak trafia. Mówiąc inaczej, przestają od siebie wymagać. Bez przerwy widzę ludzi, którzy obawiają się własnej wielkości. Nie są w stanie jej znieść, nie są w stanie jej udźwignąć, bo jeżeli dostąpisz wielkości, to narzuca to na ciebie presję jej utrzymania. Swoją drogą Grover mówił dokładnie o tym samym. Eksponujesz się na ocenę własną i ocenę innych i ludzie nie potrafią tego znieść. A musisz udźwignąć to mentalnie. Musisz po kolei podcinać jedno gardło po drugim. To jest właśnie wielki problem z wielkim sukcesem. Jesteś na widoku, a to z kolei sprawia, że prawda o tobie samym wychodzi na jaw. Powtarzam. Jesteś na widoku, a to z kolei sprawia, że prawda o tobie samym wychodzi na jaw. A ja przypominam koncepcję łańcucha pokarmowego jako mechanizmu informacji zwrotnej o twojej prawdziwej pozycji w realnym świecie. I dalej. Wszystkie twoje kompleksy, lęki czy niedoskonałości wyłażą na światło dzienne. I teraz, jeżeli uważasz, że powinieneś czy musisz zawsze być pierwszy, jeżeli zapominasz o tym, że ludzie są od ciebie silniejsi, że ludzie są od ciebie szybsi, że ludzie są od ciebie lepsi czy bogaci, no to oczywiście będziesz się, przynajmniej jest szansa, załamywać. Jeżeli rozumiesz, że to jest rywalizacja, że są lepsi, silniejsi i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli wiesz, że jest łańcuch pokarmowy, że jest jakaś kolejność dziobania, to te porażki tak bardzo nie bolą, bo po prostu rzeczywistość wygląda taka, że nie można zawsze być we wszystkim najlepszym. I to jest najważniejszy przekaz od Louis Simonsa, który mam nadzieję pozbawi cię ewentualnego strachu przed porażką. Dalej. Louis mówi, to cholernie wydelikacone społeczeństwo i to jest największy problem Ameryki. A drugi wielki problem to fakt, że wszyscy chcą wszystkiego od zaraz. Chcą tego tu i teraz. Nikomu już nie chce się na nic pracować. Żyją w tych swoich pieprzonych telefonach i mogą odszukać odpowiedź na każde pytanie, ale jednocześnie są głupi jak but i nie są w stanie myśleć za siebie. I dalej. Wszyscy są dziś tak cholernie zadowoleni z siebie. Wszyscy są dzisiaj z siebie tak bardzo dumni. A przecież im jesteś starszy, tym więcej musisz pracować. Tak nad siłą, jak i nad szybkością. Powtarzam, im jesteś starszy, tym więcej musisz pracować. I kolejne motto Louis Simonsa, albo sztanga pęknie, albo ty pękniesz. Innej opcji nie ma. I dalej. Ludzie, których podziwiam najbardziej, to ci, którzy mogą dokopać mi najszybciej. Ja po prostu podziwiam tych, którzy są najlepsi w tym, co robią. Co robi przeciętna osoba? Czy przeciętna osoba podziwia najbardziej tych, którzy mogą jej najbardziej dokopać? Nie, ona czuje największą zawiść, największą niechęć do tych, którzy są lepsi. Nie patrzy na tych ludzi jako na punkty odniesienia, które mobilizują i sprawiają, że wymaga się od siebie więcej. Dalej. Kolejny cytat. Po prostu lubię strach. Po prostu lubię strach. Po prostu lubię strach. Lubię mieć się na baczności. Lubię sposób, w jaki mnie mobilizuje. To dlatego wałęsałem się po najgorszych częściach miasta. Poza tym lubiłem bać się o to, że rozczaruję moich chłopaków z klubu. To gwarantowało, że optymalnie przygotowywałem się do swoich startów. Ja mówiłem kiedyś, mówiłem wielokrotnie, że strachu nie trzeba usuwać, strach trzeba odwracać. Po prostu trzeba się zacząć bać we właściwą stronę. Bać się tego, że rozczarujesz siebie, jeżeli czegoś nie zrobisz. Czyli boisz się zrobić coś. Okej. Teraz wykorzystaj strach. Zacznij się bać tego, co się stanie, jeżeli tego nie zrobisz. Co się stanie, jeżeli nie będziesz silniejszy. Co się stanie, jeżeli nie będziesz szybszy. co się stanie, jeżeli nie będziesz zdrowszy, bogatszy i tak dalej. Cokolwiek, jakokolwiek wartość to by była. W momencie, w którym odczuwasz strach, odwróć go. Nie usuwaj go, tylko odwróć go. Zacznij bać się tego, co się stanie, jeżeli niczego nie zrobisz. I dokładnie o tym samym mówi Louis Simmons. On się bał bycia słabym. Bał się tego, że rozczaruje siebie. Bał się tego, że rozczaruje innych ludzi. I to go motywowało do dalszej pracy i sprawiało, że wymagał od siebie coraz więcej i więcej i więcej. Wymagał od siebie coraz więcej nie tylko dlatego, że mógł, ale wymagał od siebie coraz więcej dlatego, że bał się tego, kim się stanie i co się stanie, kiedy nie będzie od siebie wymagał. Dalej następny cytat. Na dobrą sprawę, na czele powinien mieć wytatuowane słowa: nikt nie obiecywał, że będzie łatwo. Bo nikt nie mówił, że będzie łatwo. Dalej. Wybór jest prosty, albo walczysz, albo uciekasz. I ja walczyłem, chociażby dlatego, że nie miałem żadnych problemów z przegrywaniem. Powtarzam, ja walczyłem chociażby dlatego, że nie miałem żadnych problemów z przegrywaniem. Bo nie ma takiego, co by pokonał każdego. Więc z przegrywaniem nie mam problemu, ale mam cholerny problem z poddawaniem się. Nigdy, ale to nigdy się nie poddałem. Bo jeżeli poddasz się chociaż raz, stajesz się quitterem. Nigdy nie bądź quitterem. Quitter to jest osoba, która się poddaje, po prostu nie wiem jak to przetłumaczyć, poddawacz, więc zostawiłem angielskie słowo quitter. Ok, następna sekcja to jest żadnych wątpliwości. Zawsze powtarzałem, mówi Louis Simmons, jeżeli złapiesz kontuzję, nie możesz pozwolić, by do twojego umysłu wkradły się wątpliwości. Nigdy nie możesz mieć tego typu wątpliwości, za to zawsze musisz mieć jakiś plan. Powtarzam, usuwasz wątpliwości, ale tworzysz plan. Masz plan, ale nie masz wątpliwości. Nie masz wątpliwości, bo masz plan. Ok? Nigdy nie możesz mieć tego typu wątpliwości, za to zawsze musisz mieć jakiś plan. Jeżeli dasz wątpliwościom chociażby trochę swobody, zaczną się panoszyć i cię zdominują. 5 miesięcy po tym, jak zerwałem więzadła rzepki, robiłem przysiady z 500 funtami. To tam jest ponad tam około 240 kg. Za każdym razem, gdy miałem poważną kontuzję, po której zdaniem lekarzy nie dało się wrócić do zdrowia czy sportu, jedyne pytanie w mojej głowie brzmiało, jak ją pokonać. Nie, czy ją pokonam, tylko jak ją pokonam. Powtarzam, jak ją pokonam, a nie czy ją pokonam. I to jest problem dzisiejszych czasów. Ludzie za bardzo polegają na tym, co mówią im lekarze. Rehabilitacja to nie jest coś, co ktoś robi tobie. To ty jesteś swoją rehabilitacją i to na tobie spoczywa odpowiedzialność. Musisz pomóc samemu sobie. I następny cytat. Kiedy złamałem sobie L5, czy odcinek lędźwiowy, w 73 roku, lekarze nie umieli mi pomóc, więc codziennie stawałem przed lustrem. Swoją drogą, patrz, Goggins, jego transformacja dzięki rozmawianiu i rozliczaniu samego siebie przed lustrem. Polecam rozmowy z lustrem co rano i co wieczór. Jeszcze raz. Więc kiedy złamałem sobie L5 w 73 roku, lekarze nie umieli mi pomóc, więc codziennie stawałem przed lustrem. I pytałem samego siebie, co mogę zrobić, żeby wyzdrowieć? Jak mogę tego dokonać? I właśnie w ten sposób wpadłem na pomysł mojej maszyny Reverse Hyper. Po 10 miesiącach chodzenia o kulach wreszcie znalazłem sposób. A najlepsze jest to, że to właśnie mojego designu sprzęty oraz moja działalność edukacyjna zarabiają mi dziś najwięcej pieniędzy. Więc nie możesz mieć wątpliwości i nigdy nie możesz się poddawać, tym bardziej, że nigdy nie wiadomo, do jakich pozytywnych konsekwencji doprowadzą twoje dzisiejsze działania. I następnie. Louis Simmons mówi, w skrócie. Czasami musisz samemu znaleźć sposób. Czasami musisz wytyczyć własną drogę. To w życiu kluczowe. I dalej. Nie będziesz żyć wiecznie. Uprawiając sport, spalasz świeczkę z obu stron. Na tym polega bycie wyczynowcem. Atakuj szybko i atakuj mocno. Jeżeli chcesz być hardkorowcem, to musisz żyć jak hardkorowiec. Co nie oznacza bezmyślności. Nie masz ćwiczyć minimalnie, ani nie masz ćwiczyć maksymalnie. Masz ćwiczyć optymalnie. I dalej. To już tak w ramach ciekawostki to zamieściłem. Najważniejsze mięśnie to mięśnie brzucha, a płaski brzuch to słaby brzuch. Najbardziej ignorowane mięśnie To dół pleców oraz szyja. I oczywiście prawie nikt tych partii nie ćwiczy. Musisz ćwiczyć je 5-6 razy w tygodniu. Mały ciężar, duża ilość powtórzeń. Jesteś tylko tak mocny, jak twoje najsłabsze ogniwo. Swoją drogą, jedną z podstaw tego, co oni robią, nie wiem, czy to jest standard w trójboju siłowym, czy to jest standard, jeżeli chodzi o szkołę rosyjską, czy jeżeli chodzi o Westside Barber, to jest wzmacnianie, ciągłe wzmacnianie najsłabszego ogniwa. Ciągłe wzmacnianie najsłabszego ogniwa, dlatego że między innymi w momencie, w którym słuchałem podcastów, w których Louis mówi o wychodzeniu z kontuzji, a tak na dobrą sprawę, to on wie bardzo dużo o wychodzeniu z kontuzji po tym, jak miał parę razy złamane kręgosłup, szyję, pozrywane właściwie wszystko, co się dało. Więc on mówi o tym, że nie ma czegoś takiego jak niebezpieczne ćwiczenie, natomiast jest coś takiego jak nieprzygotowane ciało. I generalnie ciało, cudzysłów, pęknie tam, gdzie jest najsłabsze ogniwo. I dlatego ciągle musisz wzmacniać swoje najsłabsze ogniwo, bo to jest miejsce, w którym jesteś najsłabszy i to jest miejsce, które będzie trzeszczało i które ostatecznie może być zerwane, naderwane lub pęknięte. Dobra. I następnie Louis Simmons mówi. Przypominam, że mówi to facet, który od 60 lat zajmuje się tym, czym się zajmuje. Są takie dni, kiedy nie mam pojęcia, jak wzmocnić siebie albo któregoś z moich zawodników. A to jedyne, czym się w życiu zajmuję. Wzmacniam siebie i wzmacniam innych ludzi. Ale to, że nie mam pojęcia, co zrobić, nie oznacza, że nie znajdę sposobu. Jeżeli przyszedłeś do mnie, żeby być lepszym graplerem, zrobię z ciebie lepszego graplera. To mój zawód. I następny cytat Louis Simonsa. Wzmacniaj się. Musisz być stabilny w niestabilnych warunkach. A my przechodzimy do kolejnej sekcji, która nazywa się Podstawy to podstawa. Piramida może być tylko tak wysoka, jak szeroka jest jej podstawa, mówi Louis Simmons. To chyba nie jest do końca poprawne, ale brzmi fajnie, więc zostawmy. Piramida może być tylko tak wysoka, jak szeroka jest jej podstawa. Dlatego musisz mieć szerokie, mocne podstawy. Dotyczy to tak sportu, jak i życia. Dlatego proszę cię, czytaj. I dalej. Trening siłowy to matematyka plus fizyka plus biomechanika. Znaj wszystkie trzy. I dalej. Naprawdę dobry możesz być tylko w jednej rzeczy. A większość ludzi rozprasza się i nie jedzie nawet na pół gwizdka. Jadą na ćwierć gwizdka. Jeżeli robisz wiele rzeczy naraz, nie możesz być dobry w żadnej z nich. I zawsze będziesz nikim. A ja z poważaniem patrzę na każdego, kto jest najlepszy w tym, co robi. Bo jeżeli nie chcesz osiągnąć doskonałości, to po co w ogóle zaczynać? Swoją drogą, polecam wejść na zeniaskiniowca.pl do tego wpisu, który właśnie czytam. I tam właśnie w tej sekcji Podstawy to podstawa zamieściłem scenkę z filmu City Slickers, która się nazywa One Thing. Kultowa scenka filmowa. Zresztą na podstawie tej scenki powstała książka One Thing, która chyba po polsku została przetłumaczona jako Jedna rzecz. Właśnie mówiąca o tym, że w życiu tak naprawdę liczy się tylko jedna rzecz i że musisz dowiedzieć się, czym ta rzecz dla ciebie jest, a potem się jej oddać, czy się jej poświęcić, czy się w nią w pełni zaangażować. I to jest właśnie między innymi jeden z problemów naszych czasów. To jest to, o czym mówi Louis Simmons. Otacza nas przeciętność i otacza nas miernota, bo ludzie nie wiedzą, czym się chcą zająć i nie są gotowi poświęcić się temu w całości, a historia Louis Simmonsa dokładnie pokazuje kogoś, kto poświęcił całego siebie, łącznie ze swoim zdrowiem, temu jednemu elementowi. To jest zresztą to, co Louis Simmons nazywa mentalnością samuraja, o czym za chwilę sobie będziemy rozmawiali. Także polecam zobaczyć tą króciutką scenkę z filmu i zastanowić się, czy ty wiesz, co jest twoją jedną rzeczą. I czy naprawdę jesteś gotowy poświęcić. I tutaj mi się przypomina cytat z Conora McGregora. Jeszcze sobie siadłem kabusie. Z Conora McGregora, który powiedział, gotowy by umrzeć, gotowy by zabić. To jest mój ulubiony cytat Conora McGregora, który właśnie pokazywał, przynajmniej na pewnym etapie jego życia, naprawdę jego postawę. To był człowiek, który był gotowy na to, żeby umrzeć, by trafić do nieba. Większość ludzi chce iść do nieba, tylko nikt nie chce umierać. Gotowy by umrzeć, gotowy by zabić. Oczywiście mówi metaforycznie, żeby nie było. Okay? I to jest właśnie ten element, o którym mówi tutaj Louis Simmons. Przy okazji podaje formułę osiągnięć, która jest genialna w swojej prostocie. A jego formuła osiągnięć brzmi czas plus uwaga. Czas plus uwaga. Ale oczywiście, żeby poświęcić czas i żeby poświęcić swoją uwagę, musisz wiedzieć, czemu chcesz poświęcić swój czas i swoją uwagę. Dalej. Mając złamany kręgosłup, ćwiczyłem jak mogłem, a w międzyczasie czytałem, co się dało, żeby znaleźć jakieś rozwiązanie. I to jest dokładnie tak, jak mówi Musashi. Taki legendarny samuraj, będziemy jeszcze o nim mówili. To jest dokładnie tak, jak mówi Musashi. Bezczynność w bitwie jest absolutnie bezwartościowa. Większość ludzi nie jest w stanie wyjść z kontuzji lub czynić postępów, bo trenuje za mało. My ćwiczymy minimum 8 razy w tygodniu, bo musisz być w formie. Jeżeli nie jesteś w formie, to się nie zregenerujesz. Jeśli się nie zregenerujesz, to nie możesz wykonać większej pracy. A jeżeli nie możesz wykonać większej pracy, nigdy nie staniesz się szybszy i silniejszy. I następne. O swoim sporcie musisz wiedzieć jak najwięcej. I oczywiście, jeżeli nie jesteś w sporcie, to wiedz jak najwięcej o tym, czym się zajmujesz. Przypominam, to jest tylko analogia, to jest tylko metafora. O swoim sporcie musisz wiedzieć jak najwięcej. Wszyscy myślimy, że jesteśmy geniuszami, a tak naprawdę jesteśmy tylko kolejnymi pieprzonymi ignorantami. Za moich czasów najlepsi w podnoszeniu byli Rosjanie i Bułgarzy, więc uczyłem się od nich i z ich podręczników. I po 11 latach trenowania zdałem sobie sprawę, że w porównaniu do nich tak naprawdę niczego nie wiem. Od tego czasu ich podręczniki przeczytałem już ponad 100 razy. Ja swoją drogą przypominam, że Louis Simons mówi o latach 70. i 80., kiedy panowała tak zwana zimna wojna i Rosjanie, Bułgarzy byli po drugiej stronie i byli źli i byli wrogami, ale ponieważ to jest człowiek, który postanowił być najlepszy i oddać się tylko jednemu, to jego nie interesowała ideologia, jego interesowały wyniki, a Ruscy i Bułgarzy mieli najlepsze wyniki, dlatego zaczął analizować ich metodologię. I zaczął stosować ich metodologię i z tego co wiem odwiedził nawet Dynamo Moskwa po to, żeby zobaczyć jak ćwiczą wtedy najlepsi i przenieść to do swojego klubu. Następne. West Side Barbell. Żyjemy i umieramy w oparciu o ćwiczenia pomocnicze, bo jesteś tylko tak silny jak twoje najsłabsze ogniwo. Dlatego 80% naszego treningu stanowią ćwiczenia pomocnicze. Maksowanie to tylko 20%. Ja zamieściłem ten cytat, żeby pokazać, że tak naprawdę zgodnie z tym, jak nazywa się ta sekcja, podstawy to podstawy. Ludzie często myślą, że trzeba robić te super seksowne rzeczy, że jeżeli chcesz, nie wiem, robić deal i zarabiać miliony, to będzie polegało na tym, że codziennie będziesz dopinał deal i codziennie będziesz zarabiał miliony, a to na ogół polega na tych nudnych, podstawowych ruchach, które są powtarzane codziennie. Tej pracy u podstaw, która dopiero daje wyniki. Dlatego ludzie, którzy biją rekordy, najlepszy gym na świecie, maksuje tylko 20% czasu, a 80% czasu wzmacnia swoje najsłabsze ogniwa, wykonując podstawowe ruchy. To jest to też, o czym mówił m.in. Grover przy okazji Jordana i nie tylko. To są ludzie, którzy codziennie powtarzają chociażby podania. Najbardziej proste rzeczy. I dalej. Całkowicie bezpieczne ćwiczenia są zazwyczaj absolutnie bezużyteczne, jeżeli chodzi o budowanie siły. To jest tyle w kwestii unikania ryzyka. Jeżeli chcesz być całkowicie bezpieczny, to generalnie gówno osiągniesz. Powtarzam, całkowicie bezpieczne ćwiczenia są zazwyczaj absolutnie bezużyteczne, jeżeli chodzi o budowanie siły. Jednocześnie powtarzam to, o czym mówiłem o kontuzjach. Że tak naprawdę to ćwiczenie jest niebezpieczne tylko na tyle, na ile ty nie jesteś przygotowany. I dlatego 80% ich treningu stanowią ćwiczenia pomocnicze, które wzmacniają między innymi słabe elementy zawodnika, po to, żeby było ich mniej i żeby mógł się wznieść wyżej. Następne. Mniejsze ćwiczenie może wykonywać co 12 do 24 godzin. Ja nie miewam zakwasów, bo trenuję tak często, że nie nadążają się pojawiać. Nawet dziś robię 2-3 małe treningi dziennie, a przecież jestem na sportowej emeryturze. Ja zamieściłem to po to, żeby po prostu pokazać, ile ten facet od ciebie wymaga. Mimo tego, że ma 70 parę lat, wciąż trenuję 2-3 treningi dziennie. Ja przy okazji nie mówię, że ty masz ćwiczyć 2-3 razy dziennie, albo nie mówię, że masz ćwiczyć minimum 8 razy w tygodniu. Różnica jest taka, że Louis, o czym będziemy sobie jeszcze mówili, od stycznia 1970 roku jest na bombie, czyli bierze anaboliki, prawda? To ile to jest lat? 50 coś, tak? Więc więc to jest troszkę co innego. Ja nie mówię, że masz robić to, co oni. To są zawodowcy, to są ludzie, którzy dokładnie wiedzą, co robią. To są ludzie, którzy stosują różnego rodzaju wspomaganie, mówiąc o delikatnie. Zresztą Louis jest absolutnie otwarty, jeżeli chodzi o to, że to bierze i o to, że to powinno być zalegalizowane w sporcie. Nie chodzi o to. Chodzi o to, że ci ludzie wymagają od siebie bardzo, bardzo dużo. I jest taki film, który wyszedł dosłownie chyba ze 2 miesiące temu. Można go kupić w internecie. Nazywa się West Side vs. The World. Tam jest, to jest taki film dokumentalny właśnie o West Side Barbell. Jeżeli interesuje się sportami siłowymi i tak dalej, no to to jest obowiązkowa lektura. Jeżeli nie, to możesz to po prostu potraktować jako rodzaj metafory, który pokazuje, czym są skrajnie wysokie osiągnięcia. I tam jest taka scenka krótka, którą większość ludzi przegapi. Ale tam jest taka scenka wspomniana, gdzie do Louis Simonsa, to było chyba w latach 80., przychodzi wielki, gruby, rudy, silny chłopak, który nazywał się Matt Dimmel, i mówi, że przychodzi do niego, żeby być najsilniejszym na świecie. I w tym momencie Louis Simons do niego mówi: w takim razie musisz stać jak największy i musisz brać jak najwięcej. Brać oczywiście w sensie anabolików. I on mówi: ok. I zapłacił cenę tego. Nie zmienia faktu, że to był właśnie ktoś, kto postanowił zapłacić każdą i dowolną cenę za to, żeby osiągnąć to, czego chce. I to nie jest model dla wszystkich. Ja nie mówię tego po to, żeby dzisiaj wszyscy zaczęli napierdalać testosteron. To zupełnie nie o to chodzi. Natomiast to pokazuje pewien rodzaj mentalności i to przywraca nam ten cytat, o którym mówił Simons, że jeżeli ktoś chce ekstremalnych wyników, to musi być ekstremalnym człowiekiem. I to właśnie był przykład ekstremalności. Dlatego, że Matt Dimmel osiągnął to, co chciał i stał się legendą i jest do dzisiaj. Zapłacił najwyższą cenę, tam między innymi poszło jeszcze parę innych elementów, bo się pouzależnił od kokainy, od heroiny, więc to była między innymi jeden z tych elementów, które go zabiły w wieku, zdaje się, 34 lat. Ale nie chodzi o to. Chodzi o to, że im bardziej ekstremalny sukces ta osoba chce osiągnąć, tym bardziej ekstremalne rzeczy będzie musiała robić. Dalej, przechodzimy do tego, co nazywa się mentalnością samuraja. Bardzo ciekawa sekcja. I zaczynamy od tego cytatu Louis Simonsa. Tak jak musisz wiedzieć jak najwięcej o swoim sporcie, musisz wiedzieć jak najwięcej o aspekcie mentalnym, bo aspekt mentalny jest w życiu i w sporcie wszystkim. Musisz podnieść swoje mentalne i emocjonalne granice po to, by móc podnosić coraz większe ciężary fizyczne. Powtarzam, musisz podnieść swoje mentalne i emocjonalne granice po to, by móc podnosić coraz większe ciężary fizyczne. I tutaj, podobnie jak w przypadku studiowania Rosjan i Bułgarów, w większości nauczyłem się z książek. Przypominam, gość, który ledwo skończył szkołę średnią, zajmuje się ciągle uczeniem się i w praktyce, i z książek. Okej, w większości nauczyłem się z książek. Jedną z takich książek jest Mewa Richarda Bacha. Mewa Richarda Bacha. To książka o mewie, która chce latać szybko, zupełnie wbrew temu, jak na mewy przystało. Zostaje więc wykopana ze swojego stada. To jest książka o tym, jak pokonywać ograniczenia, zarówno własne, jak i te narzucone przez jakąś grupę czy społeczeństwo. Tak więc, Mewa Jonathan spotyka super mewę Changa, który pokazuje mu, że nie ma czegoś takiego jak ograniczenia. To właśnie dzięki tej książce wszedłem z totala 1552 funty w 72 roku do 1655 funtów rok później. To właśnie ta książka sprawiła, że naprawdę w siebie uwierzyłem. I to mam teraz do przekazania ludziom. Jeżeli uważasz, że możesz być wielki, to po prostu bądź wielki. Przestań się za wielkiego uważać, a zacznij nim być. I tego nauczyła mnie Mewa, zarówno w karierze zawodnika, jak i trenera. A mój ulubiony i najważniejszy cytat z tej książki to słowa Changa: doskonała prędkość to być tam. Doskonała prędkość to być tam. Swoją drogą, Mewa, książeczka malutka, właściwie nowelka, to ma chyba z 16 czy 20 stron tekstu realnie. Można znaleźć online. Jeżeli wpisz sobie Richard Bach Mewa, to zdaje się, może to przeczytać w ogóle online. To da się to przeczytać w godzinę. Genialna, malutka książka, napisana chyba w 70 roku. Bardzo kultowa. właśnie o tym, jak pokonywać ograniczenia wewnętrzne, o tym, jak pokonywać ograniczenia narzucone przez grupę czy przez społeczeństwo i o tym, jaka jest cena tego, że ktoś chce być wyjątkowy, czy tam powiedzmy ekstremalny i jak społeczeństwo na to reaguje. W przypadku akurat tej mewy, ta mewa została wyrzucona ze stada, bo Jonathan, czyli właśnie ta mewa, o której była mowa, był zafascynowany szybkością, postanawiał latać z szybkością znacznie przewyższającą to, co cudzysłów mewy powinny robić, więc zostaje wyrzucony, jest samotny, a potem nagle okazuje się, że są inne podobne mewy, które też zostały wyrzucone ze swoich grup i te mewy, te ekstremalne mewy zaczynają tworzyć nowe stado, w którym ludzie, znaczy nie ludzie, tylko mewy chcą się rozwijać. No w wielkim skrócie, książka jest fantastyczna. Bardzo krótka, bardzo fajna. Ja wiem, że o mewie może brzmieć trochę dziwnie, ale jak mówię, to są cały czas analogie, to są cały czas metafory. A my przechodzimy do kolejnego cytatu. Następna książka, którą polecam, to Księga Pięciu Kręgów Musashiego. Jestem jego wielkim fanem, bo podobnie jak on, i przyznaję to z dumą, nigdy nie zboczyłem z raz obranej drogi. Odkąd skończyłem 12 lat, zajmuję się tylko i wyłącznie jedną rzeczą i będę się nią zajmował aż do śmierci. Będę prowadził żywot samuraja tak bardzo, jak tylko się da. Nigdy nie byłem na wakacjach, dosłownie nigdy, nawet jednego dnia, bo codziennie robię swoje. I kolejny cytat. Kolejna dobra książka o mentalności samuraja to Hagakure. Po polsku to jest Hagakure, ukryte w listowiu. Jeżeli nie wiesz, jak się pisze, to wejdź na Zenia Skiniowco. Hagakure, ukryte w listowiu. Oraz powieść o Musashim, czyli Musashi, autorstwa Yoshikawy, przez wypisane Yoshikawy. Swoją drogą wszystkie te trzy książki, czyli Księga Pięciu Kręgów, Hagakure, ukryte w listowiu i powieść Musashi, ukazały się nakładem wydawnictwa Diamond Books po polsku. Księgę Pięciu Kręgów możesz przeczytać w całości, Hagakure możesz przeczytać w całości. Ta opowieść o Musashim, czyli największym wypierdalaczu, zaraz tam zapoznam cię nieco bliżej z tą postacią, taki najbardziej kultowy samuraj. Więc ta powieść, dosłownie teraz w 2019 roku, wyszła po polsku częściowo jako tom pierwszy. Zapewne będą dwa czy trzy tomy, nie wiem, ale już można się zapoznać z częścią. Są ludzie, którzy twierdzą, że to jest jedna z najlepszych powieści kiedykolwiek napisanych, więc ja jeszcze jej nie czytałem, jestem bardzo ciekaw. Swoją drogą, w setnym odcinku podcastu Joko zaprosił Tima Ferrisa i przez 4 godziny omawiali właśnie tą książkę. Omawiali książkę Musashi autorstwa Yoshikawy. Ja już sobie ją zamówiłem, jeszcze jej nie mam, ale jak mówię, jest już do dostania po polsku pierwszy tom. Idziemy dalej. Nie jestem wielkim fanem kina, ale jest parę filmów, które obejrzałem kilkaset razy i najlepszym filmem w historii kina nie jest Przeminęło z wiatrem, tylko Shogun Assassin, czyli Shogun Zabójca z 1980 roku. Scena z wyborem piłki lub miecza to klasyk i podstawa całej mojej filozofii. Wygląda to tak. Zabójcy ninja, zapowiada się dobrze, zabójcy ninja przychodzą zabić szoguna zabójcę, ale zamiast jego zabijają jego żonę. A on oczywiście poprzysięga zemstę. W następnej scenie widzimy ich małe dziecko, czyli Daigaro, na oko jakieś półroczne. Ojciec w ceremonialnym stroju z jednej strony wbija miecz w ziemię, a z drugiej strony kładzie kolorową piłkę i mówi do dzieciaka: Daigaro, nie rozumiesz moich słów, ale musisz dokonać wyboru. Jeżeli wybierzesz piłkę, dołączysz do swojej matki w zaświatach. Jeżeli wybierzesz miecz, dołączysz do mnie na drodze zemsty. Daigaro wybiera miecz i dokładnie tak jest w moim Jimie.
The Shogun Assassin is my favorite movie.
Which I've seen, it's fucking great.
Okay, and when the ninja come in to kill... you know, the Shogun's assassin, he's not there, and he killed, you know, he hurt his wife, and so she comes in, and she had a bad dream about this, and she comes in and says, you know, my bad dream has come true, and she picks up the baby, and she goes, you got to take care of Daigaro, and she puts his hand, and smears blood down his forehead, and then she dies. And so, you know, the assassin says he's going to get revenge on everyone. So the next scene, you see the baby. The baby is like 5 months old, 6 months old.
Yeah.
He's got him there. He's in a ceremonial robe. He takes a knife and he takes a sword and sticks it in the ground and he puts a pretty ball here. And he goes, Daguerreau, you cannot understand my words, but you must choose. If you choose the ball, you'll join your mother in death. And if you choose the sword, you'll join me in the road to vengeance. And Daguerreau comes over and looks at the ball, but he touched the sword. And he grabbed him up and he said, you are my son. And he went on a road of vengeance. And so in my gym, you either choose the ball or choose the sword. You choose the ball, get up.
Albo wybierasz piłkę, albo wybierasz miecz. Jeżeli wybierasz piłkę, wynocha. Jeżeli wybierasz miecz, czeka cię podróż do piekła. Oczywiście znowu zapraszam na Zenia Skiniowca, gdzie umieściłem scenę, o której mówi Louis Simmons, zresztą komentując ją, więc możesz nie tylko obejrzeć scenę, w której Daigaro wybiera miecz, a nie piłkę, ale posłuchać z offu komentarza Louis Simmonsa. Ja oczywiście dla ludzi, którzy trochę gorzej czytają metafory, mówię, wyjaśnię to. Wybór piłki oznacza wybór lekkiego, przyjemnego życia. Wybór miecza oznacza wybranie swojego przejebane, czyli bycia samurajem, czyli płacenia ceny. I dokładnie o tym to jest. Możesz w życiu wybrać piłkę, czyli być zwykłą, przeciętną, normalną osobą, która po prostu chce, żeby było lekko, łatwo i przyjemnie. A możesz wybrać tą swoją jedną rzecz i zapłacić za nią cenę. I to jest wybór miecza. I to jest właśnie mentalność samuraja, więc wybór oczywiście należy do ciebie. A my przechodzimy teraz do ciemnej strony Louis Simmonsa. Uwielbiam wątek zemsty, bo wszystko w życiu się do niej sprowadza. Codziennie, każdego ranka wstaję i życie będzie próbowało mnie zabić. Czy uda się przeżyć? Czy również jutro wstaniesz rano i przejdziesz przez kolejny dzień zwycięsko? To dlatego na ramieniu mam tatuaż. Urodzony 10.12.47. Zmarły nigdy. I dalej. Kolejnym kozackim filmem jest trylogia Samuraj. To są filmy, które pierwszy powstał w 54, 55, 56 i zdaje się to jest ekranizacja tej powieści Musashi, o której mówiłem. Tu nie jestem pewien, ale to chyba jest ekranizacja dokładnie tej powieści, w której na pewno mówię o Musashi, czyli okej. Kolejnym kozackim filmem jest trylogia Samuraj o Musashi, który za młodu był na dobrą sprawę zbirem, jednak potem został samurajem na najwyższym poziomie i w pojedynkach na śmierć i życie zabił ponad 60 osób. Teraz, swoją drogą. My się dzisiaj podniecamy na przykład Floydem Mayweatherem, który wygrał 50 pojedynków na pięści w ringu, prawda? A mamy kolesia Musashiego, który stoczył 60, powiedzmy jego rekord jest 60-0, z tym, że to były pojedynki na śmierć i życie. Mówiąc inaczej, tam błąd oznaczał zakończenie kariery definitywne. To były te czasy. I to jest ta mentalność, o której my mówimy. Swoją drogą, Musashi medytował, więc niech mi ktoś powie, że medytowanie jest tylko dla przytulaczy drzew i dla cip. Niech mi ktoś powie, że koleś, który w pojedynkach na śmierć i życie zabił 60 osób, jest pipą i że medytacja jest tylko dla ciot. Następne. Kolejny film to pierwszy, pierwotny Mad Max. I znowu mamy tutaj wątek zemsty, mówi Louis Simmons. Uwielbiam motyw rewanżu. Zadzierasz ze mną, więc odpowiedzi dostajesz po łapach. Ty zaczynasz, ja oddaję. Cały mój gym zbudowany jest właśnie w oparciu o tę filozofię. Nieprzerwany łańcuch wyzwań i rewanżu. Czyli wybrania miecza. Bo po to przejeżdżasz do klubu, żeby nakopać komuś do tyłka. Zatem, wszystkie te wymienione przeze mnie książki i filmy miały na mnie wielki wpływ. Również w temacie podnoszenia ciężarów. I dalej. Jak przygotowuję się mentalnie do ciężkiego podnoszenia? Po prostu wprowadzam się w stan zen, czyli stan nieumysłu, czyli tam, gdzie nie ma strachu, obaw czy wątpliwości, w stan braku myślenia. I po prostu nie myślę o niczym. Zauważyłem, całe życie konkurując z różnego rodzaju dzikami, że nie możesz się nimi przejmować. Przejmuj się sobą, nie innymi. W sumie cofam to. Absolutnie niczym się nie przejmuj, bo na dobrą sprawę nie ma się czym przejmować. To ma ci sprawiać przyjemność, ma być w tym fun. I pomimo tego, że w rywalizowaniu jestem maksymalnie zaciekły, jest ona dla mnie fanem. To właśnie dlatego nigdy nie odczuwałem żadnej presji. Nigdy nie obchodziły mnie żadne medale czy inne trofea. Swoją drogą nie zachowałem żadnego z nich. Nie zbieram ich. Moim jedynym celem było znalezienie się w top 10, czyli najlepsze dziesiątce. I zawsze zwracałem uwagę jedynie na tych, którzy byli nade mną, nigdy na tych, którzy byli pode mną. Bo zawsze i wszędzie rywalizowałem wyłącznie z sobą samym. Powtarzam, zawsze i wszędzie rywalizowałem wyłącznie z sobą samym. Dlatego nigdy nie starałem się podnosić nierealistycznie dużych ciężarów. I od zawsze powtarzam moim zawodnikom, bądźcie realistyczni, róbcie postępy. Wolę, żeby mówili mi o tym, jak podnieśli 5 funtów więcej, niż że narwali się na dodatkowe 30 funtów i spalili podejście. I kolejny cytat Louis Simonsa, bardzo was proszę, po prostu róbcie postępy. Czyli to, o czym mówi między innymi tutaj Louis Simons, to jest to, że pomimo tego, że chodzi mu o ekstremalne osiągnięcia i pomimo tego, że jest ekstremalną postacią i sam dobiera ekstremalne postaci, postęp jest powolny. To są kroki. Jemu chodzi o ewolucję, a nie o rewolucję. O pracę u podstaw. To jest to, o czym mówiliśmy. Po prostu codzienne wykonywanie treningu i bycie odrobinę lepszym. Bycie lepszym jutro niż było się dziś i pojutrze niż będzie się jutro. I tylko to o robienie postępów. On nie mówi o stawianiu sobie nierealistycznych celów, tylko o robieniu postępów. I dalej. Od 1970 roku uprawiam tai chi, z tym, że w moim wykonaniu w formie podnoszenia ciężarów. Robiłem dużo ćwiczeń z głębokim oddychaniem i przez 10 lat miałem nauczyciela metafizyki. To pomogło mi w sposób znaczący. I dalej. W sportach walki masz dwóch walczących ze sobą ludzi, jednak w trójboju jesteś tylko ty i ciężar, dlatego twoim zadaniem jest uczynić z tego ciężaru rywala, a potem z tym rywalem wygrać. Jeszcze raz powtarzam, w sportach walki masz dwóch walczących ze sobą ludzi, czyli jest jakaś interakcja pomiędzy jedną a drugą osobą. Jednak w trójboju jesteś tylko ty i ciężar, dlatego twoim zadaniem jest uczynić z tego ciężaru rywala, a potem z tym rywalem wygrać. Na dobrą sprawę, to nie tylko walka i rywalizacja. Jesteście spleceni w jedno, połączeni. Bardziej przypomina to taniec. Teraz, właśnie zwróć uwagę na to, co się tutaj dzieje w tym cytacie, bo to jest genialna strategia. Przedmiot, czyli w tym wypadku sztangę z obciążeniem, Louis zaczyna traktować jak żywego i pulsującego życiem przeciwnika, którego chce całkowicie zdominować tak fizycznie, jak i mentalnie. Dla niego to nie jest po prostu ciężar, dla niego to nie jest sztanga. Dla niego to jest przeciwnik, nad którym trzeba okazać wyższość. I przy okazji mentalnej twardości. Najlepszy sposób na zwiększenie mentalnej twardości? Skrócić przerwy między seriami. Jak to możesz odnieść do swojego życia, jeżeli nie podnosisz ciężarów? W prosty sposób. Wymaga od ciebie więcej. Hartować się bardziej. Bardziej eksponować się na to, co cię stresuje. Bardziej eksponować się na to, czego się obawiasz. Robić częściej to, czego się obawiasz. Albo dłużej. Następne. Jeżeli bierzesz anaboliki, a ja biorę sterydy od stycznia 1970 roku, to musisz wiedzieć, że najpierw one muszą zadziałać na twój mózg. Mózg zawsze musi być pierwszy, dlatego, idąc tym samym torem rozumowania, stymuluj swój mózg, by stymulować swoje ciało. To właśnie dlatego, kiedy podchodziłem do ciężaru, wiedząc, że on przecież nie będzie ze mną współpracował, wrzucałem się w stan umysłu zen i wyobrażałem sobie, dosłownie to wiedziałem, że ciężar będzie z sukcesem i gładko podniesiony. Bez żadnego oporu po stronie sztangi. Bo tak właśnie funkcjonują najlepsi. Nie myślą, tylko tworzą to, co chcą osiągnąć. Powtarzam jeszcze raz. Dlatego właśnie, kiedy podchodziłem do ciężaru, wiedząc, że on przecież nie będzie ze mną współpracował, wrzucałem się w stan umysłu zen i wyobrażałem sobie, dosłownie wiedziałem, że ciężar będzie z sukcesem i gładko podniesiony. Bez żadnego oporu po stronie sztangi. Bo tak właśnie funkcjonują najlepsi, nie myślą, tylko tworzą to, co chcą osiągnąć. A ja przypomnę cytat z Mewy, który brzmi w ten sposób. Trzeba rozpocząć od uświadomienia sobie, że się tam już dotarło. I dokładnie o tym mówi Louis Simons. Louis Simons mentalnie wychodził z założenia, że ta próba już jest udana. Czyli wyprzedza samego siebie. Trzeba rozpocząć od uświadomienia sobie, że się tam już dotarło. To jest cytat z Mewy. I dalej. Wszystko jest w twojej głowie. Wyciskałem na owerzce pod 500 funtów ze sztucznym barkiem. robiłem 24 powtórzenia ze 100-funtowymi hantlami. Ból po prostu nie ma dla mnie żadnego znaczenia, nie stanowi już przeszkody. Tak się do niego przyzwyczaiłem, że nie robi już na mnie wrażenia. Tydzień po operacji wstawienia sztucznego stawu zacząłem wyciskać. Ale zacząłem od wyciskania kija od szczotki. Po 3 miesiącach brałem już na klatę 140 kg. Musisz mieć jaja. Musisz być ciągle w ruchu. Szczególnie z kontuzjami. I dalej. Za którymś razem lekarze powiedzieli mi, że muszę zrobić całkowitą przerwę od ćwiczeń przez minimum 8 tygodni. Więc przestałem chodzić do lekarzy. I dalej. Piękna historyjka. Kiedyś byłem na intensywnej terapii w śpiączce farmakologicznej przez 4 dni. Zrobili mi tracheotomię, więc miałem w krtani dziurę, a z boku po obu stronach żeber szwy. Plus kolano w gipsie. Ze szpitala odebrała mnie żona i Chuck Vogelpohl. Swoją drogą, niezły kot. Oddzielny temat. Odebrali mnie we wtorek. W sobotę Chuck zawiózł mnie do klubu i położył na ławeczce. Maksujesz, powiedział. Albo maksujesz, albo wynocha z klubu i więcej nie wracaj. Tylko nie zapomnij co miesiąc wysyłać czeku na czynsz. Chcieli wywalić mnie z własnego klubu, dosłownie chcieli mnie zabić, więc wycisnąłem 355 funtów. I właśnie takich ludzi potrzebujesz. Jeżeli chcesz osiągać rzeczy wielkie, potrzebujesz takich szaleńców. W wielkim skrócie, parę dni po tym, jak wyszedł ze śpiączki farmakologicznej, maksował na ławeczce z tego typu urazami. No, swoją drogą, Chuck V, czyli Chuck Vogelpohl, jest dosyć intensywnym kolesiem. Można się o tym przekonać, między innymi oglądając ten dokument West Side vs. The World. Moje ciało zawsze najlepiej reagowało na największe wyzwania, mówi Simmons, i to właśnie dlatego największe ciężary podnosiło mi się najlepiej. Ja po prostu nie mobilizuję się małymi wyzwaniami. To jest piękny cytat. A jak to wygląda u ciebie? Twoje ciało też najlepiej reaguje na największe wyzwania? Czy zbyt się kurczysz przed nimi, żeby nawet to sprawdzić? Jeszcze raz powtarzam. Moje ciało zawsze najlepiej reagowało na największe wyzwania i to właśnie dlatego największe ciężary podnosiło mi się najlepiej. Ja po prostu nie mobilizuję się małymi wyzwaniami. I jeden z moich ukochanych statów Louis Simonsa. Chcesz mieć ciało za $1 000 000, mając umysł za 10 centów? A my przechodzimy do kolejnej sekcji, którą nazwałem Kogo obchodzi, co myślą idioci. Nie obchodzi mnie, co sobie inni myślą o tym, co robię. Bo niby czemu miałbym się tymi pajacami przejmować? Obsesali za młodu, obsesali w wieku średnim i na starość też obsesają. Tak na to patrzę. Gdyby ludzie mieli jaja, świat nie byłby w tak kiepskim położeniu jak teraz. Mówiąc o jajach, mam na myśli nieco agresji. I dalej. Twoja moralność to twoja moralność, a moja moralność to moja moralność. Ja ciebie osądzać nie będę, więc i ty mnie nie osądzaj. Jeżeli nie masz charakteru, to niczego nie masz. I następne. Nikt nie ma prawa mówić ci, co robić, a co nie. Kiedy przyjdzie mój czas na umieranie, to ja będę umierał. Więc teraz, kiedy jest mój czas na życie, chcę żyć moje życie po mojemu. I nie musi ci się to podobać. Ja ciebie nie oceniam, to ty nie oceniaj mnie. Mówiąc inaczej, to jest to moje popularne nie jestem dla każdego. Jeszcze raz przytoczę ten cytat. Kiedy przyjdzie mój czas na umieranie, to ja będę umierał. Więc teraz, kiedy jest mój czas na życie, chcę żyć moje życie po mojemu. I nie musi ci się to podobać. To jest oczywiście cały czas nawiązanie do tego wybrania swojego przejebane. Na przykład Louis Simmons wybrał bycie najsilniejszym i najszybszym. Jedną z konsekwencji tego wyboru, przynajmniej jedną z konsekwencji wyboru w jego przypadku, było to, że między innymi bierze sterydy. I jego nie interesuje, czy tobie się podoba ten fakt, czy ty się z tym zgadzasz, czy uważasz, że to jest etyczne i tak dalej, i tak dalej. On dokonał takiego wyboru, on ci nie mówi, żebyś się brał, nie mówi ci, żebyś nie brał, więc nie wpieprza się do tego, jak on żyje, bo on nie wpieprza się do tego, jak ty żyjesz. Jedyny rodzaj szacunku, który się liczy, to szacunek do samego siebie, mówi Louis Simmons. Jedyny rodzaj szacunku, który się liczy, to szacunek do samego siebie. I dalej. Powiedzmy to sobie wprost. Światem rządzą pieniądze. Jeżeli nie masz ich w odpowiedniej ilości, oznacza to realnie, że jesteś na samym dnie. Wracamy do łańcucha pokarmowego. Jeżeli nie masz ich w odpowiedniej ilości, oznacza to realnie, że jesteś na samym dnie. Paradoks polega na tym, że póki nie zaczniesz lepiej zarabiać, nie zdajesz sobie nawet sprawy z tego, jak biedny jesteś, prawda? Dlatego małe dzieci nie wiedzą, że są z biednej rodziny, one po prostu myślą, że tak to wygląda, dlatego że nie mają punktów odniesienia. Paradoks polega na tym, że póki nie zaczniesz lepiej zarabiać, nie zdajesz sobie sprawy z tego, jak biedny jesteś. Więc obiecałem sobie, że zawsze będę miał dość pieniędzy. Nie chodzi mi o to, znaczy nie chodzi mi tylko o kasę, nie o to chodzi, ale chodzi o to, że pieniądze czynią wiele spraw lepszymi. A my przechodzimy teraz już do ostatniej sekcji, która nazywa się Biały Wieloryb. I to jest takie podsumowanie tego wszystkiego, podsumowanie tej drogi samuraja, tego poświęcenia, tego oddania wszystkiego temu, czemu postanowiłeś się poświęcić. I pierwszy cytat. Życie składa się z rozdziałów. Za młodu rozdziały są długie, a im stajesz się starszy, tym krótsze stają się rozdziały. Dlatego zdałem sobie sprawę, że muszę zwiększyć tempo. Nie mogę zwolnić. Swoją drogą, Louis Simons ma takie genialne powiedzenie, chyba moje ulubione. You slow down, you go down. Trudno to przetłumaczyć po polsku tak zgrabnie, jak brzmi to po angielsku, ale chodzi o to, że w momencie, w którym zwalniasz, zaczynasz iść na dno. You slow down, you go down. Dlatego zdam sobie sprawę, że muszę zwiększyć tempo. Nie mogę zwolnić. Zostało mi niewiele czasu. Bo co innego mi zostało? Co innego miałbym robić? Gdzie niby miałbym się udać? Nie pozostaje mi nic innego, jak płynąć na tym białym wielorybie dalej. I z tym wielorybem zejdę na dno. Bo ostatecznie to tam mnie właśnie zaprowadzi. I mam to gdzieś. Bo robię to, co chcę. I będę to robić do końca. I na koniec parę linijek właśnie z Mewy, która idealnie podkreśla mentalność Simonsa, czyli parę linijek książki, które odmieniły jego życie. Zebrałem to, co było tam w tym kontekście najważniejsze, więc wygląda to w ten sposób i tak naprawdę podsumowuje wszystko to, o czym tutaj mówiłem i o czym mówi i co sobą reprezentuje Simons. Cytat. Niebo nie jest miejscem. Nie jest też czasem. Niebo to być doskonałym. Aby latać szybko jak myśl w miejsca, które ona podąża, trzeba rozpocząć od uświadomienia sobie, że się tam już dotarło. Cała sztuka, według Changa, polega na tym, żeby Jonathan przestał myśleć o sobie jako o mewie uwięzionej w pełnym ograniczeń ciele, którego rozpiętość skrzydeł wynosi 105 cm i którego osiągi można przedstawić w formie wykresu, żeby zrozumiał, że jego prawdziwa natura żyje zawsze i wszędzie. Doskonała jako niezapisana cyfra w bezkresach kosmosu i czasu. Jeszcze raz. Cała sztuka według Changa polega na tym, żeby Jonathan przestał myśleć o sobie jako o mewie uwięzionej w pełnym ograniczeń ciele. Żeby zrozumiał, że jego prawdziwa natura żyje zawsze i wszędzie. Doskonała jak niezapisana cyfra w bezkresach kosmosu i czasu. I na końcu ostatni cytat też z Mewy. Nie czekaj na wiarę, powtarzał Chang. Nie potrzebowałeś wiary, by latać, wystarczyło jedynie zrozumieć istotę lotu. Z tym jest dokładnie tak samo. To działa, Jonathan wydał okrzyk zachwytu. Oczywiście, że działa, rzekł Chang. Dzieje się tak zawsze, gdy zrozumiesz istotę tego, co robisz. Dzieje się tak zawsze, gdy zrozumiesz istotę tego, co robisz. Ja jeszcze raz przeczytam tą końcówkę. Nie czekaj na wiarę. Nie potrzebowałeś wiary, by latać, wystarczyło jedynie zrozumieć istotę lotu. Oczywiście, że to działa. Dzieje się tak zawsze, gdy zrozumiesz istotę tego, co robisz. I to właśnie tego życzę tobie i sobie. Żeby nie czekać na wiarę, tylko żeby dzięki działaniu, dzięki czytaniu, dzięki słuchaniu, rozmawianiu, poznawaniu ludzi, którzy są lepsi od nas, zrozumieć istotę tego, co robisz. Bo w momencie, w którym zrozumiesz to tego, co robisz, możesz stać się nad człowiekiem i możesz mieć ekstremalne wyniki. To było tyle. Rafał Mazur, zeniaskiniowca.pl. Subskrybować albo poprzegapiasz to, co najlepsze. Pozdrowienia.